Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz stoję przed nie lada zadaniem. Myślę, że to, co teraz będę, o czym teraz będę mówił, to jest jakby podsumowanie w pewnym sensie. Podsumowanie całej dotychczasowej mojej wiedzy, wszystkiego tego, czego się nauczyłem, czego zrozumiałem o Chinach, w Chinach. To będą moje chińskie marzenia. To będzie moje największe chińskie marzenie. Jedyne, które, co do którego mam wątpliwości, czy jest szansa jego zrealizowania. A mianowicie będę mówił o Wielkim Kanale Północnym. Tak go wstępnie roboczo ująłem. Północnym, czy kanale wschód-zachód. W każdym razie o rzeczy, o której myślałem już bardzo, przemyślałem już bardzo gruntownie. A pierwszy raz myślałem o tym już na rok przed pójściem do szpitala, czyli to w tej chwili już jest ponad 2 lata. To 2 lata tkwi w mojej głowie, to nie tylko tkwi, to żyje w mojej głowie. Ja bardzo często o tym myślę, wyobrażam sobie, jak będzie zbudowany, jak w poszczególnych etapach to wszystko będzie wyglądało. A przede wszystkim przebieg, jego przebieg. To będzie kształt w pewnym sensie litery Y. Bo tak, bo uważam, że istnienie tego kanału, znaczy ten kanał powinien się zaczynać czy kończyć w trzech miejscach. W trzech, tak, w trzech. Z jednej strony ten kanał powinien się zaczynać w Zatoce Bihaj, a w drugim miejscu powinien się zaczynać, to jest na wschodzie, na północy, na północnym wschodzie nazwijmy to, no może na północy po prostu, na północy powinien brać swój początek w Amurze. Przypuszczam, że w miejscu najbardziej oddalonym, na północ oddalonym miejscu Chin. To ma swój sens. Jeśli Państwo popatrzycie się na mapę obszarów Heilongjiangu, nie jestem do końca pewien, czy to już jest. To jest Heilongjiang, ale później w dużej mierze przez wewnętrzną Mongolię by to szło. Więc drugie miejsce to jest Amur, a trzecie miejsce na zachodzie najchętniej widziałbym to, a już nie w Chinach. No i właśnie to jest pewien problem. Już nie w Chinach, w jeziorze w Kazachstanie. W jeziorze być może nie tym, który znajduje się przy granicy chińskiej, tylko w tym obszarze jezior dalszych. No ale to oczywiście za Xinjiangiem. Więc ten kanał, jak Państwo sami widzą, ten kanał. Dlaczego on miałby powstać? Po co on miałby powstać? No powodów, dla których miałby powstać, jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Pierwszym powodem, czy pierwszym, będę nie będę oceniał ważności powodów, dla których ten kanał ma powstać. Będę mówił o tym, jak sobie wyobrażam powody, a więc bez wchodzenia w ważność. Po pierwsze, ten kanał północny miałby przechodzić przez obszary, które są suche. One są suche i dlatego jeszcze między innymi w środku, jak będzie ten kanał, w środku chciałbym, żeby woda z niego była do niego zasysana również z Huanghe. Więc ten kanał ma za zadanie, miałby za zadanie dystrybucję wody w północnych Chinach. Głównie, myślę, że głównie w Mongolii wewnętrznej, ale to jakby bez znaczenia. Ten kanał byłby, prowadziłby, myślę, że tak można to spokojnie nazwać, gdzieś 200 kilometrów od granicy z Mongolią. 200, 400, coś takiego. W niektórych miejscach by się bardzo zbliżał do granicy Mongolii, szczególnie na północy. No więc pierwsza sprawa to dystrybucja wody. Druga sprawa. Nie wiem, czy ważniejsza, ale równorzędna, bo jeśli nie ma wody, to nie ma życia, prawda? Jakiegokolwiek, czy ludzkiego, czy roślinnego. Więc woda musi być, to jest podstawa. Druga sprawa, transport. Ja chcę, żeby ten kanał, chciałbym, żeby ten kanał, chcę, bo to jest moje bardzo, bardzo takie marzenie, takie najważniejsze. Chcę, żeby ten kanał, i jestem pewien, że będzie zrealizowany. Kiedyś. Chciałbym, żeby ten kanał był miejscem transportu, był oczywiście środkiem transportu. To miałby nie być taki kanalik, co to ma 100 metrów czy 200 szerokości. To miałby być kanał gigant. To miałby być kanał o przekroju 400 metrów. 400 metrów szerokości. Szerokości. 400 metrów. Sama woda. Samo źródło wody. I głębokości około 20 metrów. Dlaczego tak? Ano dlatego, że chciałbym, żeby w każdym kierunku było przynajmniej ze 200 metrów. A żeby się zmieściły w tym kanale bardzo duże statki. Bardzo duże statki. Podkreślam, na kilka tysięcy kontenerów. Kontenerowce, które mogą przywozić kilka tysięcy kontenerów. A po co? Dlaczego? Przecież tam nic nie ma. A no właśnie, tam mają powstać. Tam mają, wzdłuż tego kanału mają powstać kolejne Chiny. A ten kanał ma, nad tym kanałem mają powstać dziesiątki, setki miast. Miast dużych, większych, mniejszych, w których się różne rzeczy będzie robiło, miast, do których przyjadą ludzie, do których przyjdą fabryki ze wschodu. Tak. I tam poza tym te półpustynne w tej chwili, lub pustynne, bo to będzie przechodziło częściej. W części przez pustynię Gobi, w części. Lub bardzo niedaleko. Chciałbym ożywienia północy. A jeśli państwo macie mapę przed sobą, to na jednej linii jest kilka miast, jest pięć miast. Cztery z nich są w Mongolii wewnętrznej. A więc od zachodu Bayennur, później Baotou, Hothot, Ulyangab i Changchijiu. To jest to miasteczko, miasto, w którym będą się odbywały igrzyska olimpijskie zimowe wspólnie z Pekinem. To jest pięć miast, które przez przynajmniej. Dlaczego ja o nich mówię? Bo ja wyobrażam sobie, że na północ od nich właśnie mógłby przechodzić ten kanał, a alternatywnie prawie przez nie. Przez część przynajmniej z nich. Może za wyjątkiem tej bliskości Pekinu. bo chciałbym z daleka się trzymać od Pekinu. A więc przez Mongolię wewnętrzną, od myślę, że przez Siningol. Siningol to jest takie miasto w Mongolii wewnętrznej. A więc chciałbym, no i oczywiście to, znaczy ja może trochę chaotycznie o tym mówię, bo zacząłem od środka. No bez sensu trochę, ale poprawiam się, zdecydowanie się poprawiam. Bo to nie chodzi mi o samą konkretną trasę. Nie mam zamiaru jej wytyczać, aczkolwiek mam swój pomysł na to, jak ta trasa ma przebiegać. Tutaj raczej chodzi o co innego. Chodzi o to, że ten kanał ma być takim środowiskiem tworzącym, wokół którego, osią, wokół której będą się tworzyły kolejne nowe Chiny. Jak Państwo wiecie, przynajmniej ci, którzy znają moje marzenia, ci Państwo wiedzą, że Xinjiang jest takim miejscem, w którym chciałbym, żeby te nowe Chiny się stworzyły. Ale alternatywnym miejscem, a może niekoniecznie alternatywnym, a właśnie uzupełniającym, nie alternatywnym, źle powiedziałem, uzupełniającym miejscem, w którym widziałbym, którym widziałbym budowę tych nowych Chin, jest właśnie ten kanał. Oś wzdłuż tego kanału. Bo proszę zwrócić uwagę, że on prowadzi do Xinjiangu. Tak, on prowadzi do Xinjiangu i tam być może różne odnogi mogłyby mieć miejsce. Ale to zanim dojdę do Xinjiangu, ja myślę, że tych felietonów na temat tego mojego marzenia chińskiego będzie kilka. Na razie chciałem zasygnalizować tylko tą najważniejszą część, tylko to jest sygnał o tym, że będzie kilka części tego mojego marzenia, tego dotyczącego kanału północnego, bo to jest rzecz niesamowicie ważna. Ja uważam, że to jest rzecz tak istotna, jak trudno sobie wyobrazić. Oczywiście jedno nie ulega wątpliwości. Ten kanał by kosztował gigantyczne pieniądze. A myślę, że wstępny kosztorys mógłby opiewać na roczne PKB, roczne chińskie PKB, a więc w ogóle niewyobrażalne pieniądze. Będzie się około 10 bilionów dolarów. A tylko, że ja przypuszczam, że o sposobie pozyskania tych pieniędzy również będę mówił. Zupełnie inny niż Państwo sobie możecie wyobrazić. Moim zdaniem nowatorski, moim zdaniem chiński, bardzo chiński. Ja wyobrażam sobie już od dawna, od tych 2 lat wyobrażam sobie statki płynące po pustyni Gobi. Tak, statki płynące po pustyni Gobi. Ten kanał nie byłby zresztą sam. Przy jego brzegach funkcjonowałyby dwie autostrady, po obydwu brzegach autostrada i po obydwu brzegach funkcjonowałyby linie kolejowe. Zastanawiałem się cały czas nad tym, czy te linie kolejowe nie powinny funkcjonować, istnieć wewnątrz nasypów. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że jak się będzie budowało ten kanał, to nieprawdopodobne ilości ziemi będą ruszone. A gdzieś tą ziemię trzeba dać, prawda? Coś z nią trzeba zrobić. Więc te nasypy wokół kanału, który ma 400 metrów szerokości, kanału głębokości 20 metrów, poniżej poziomu gruntu. No więc w każdym miejscu kanału musiałby mieć te 20 metrów głębokości, wobec tego te gigantyczne ilości ziemi gdzieś muszą się podziać po obydwu stronach kanału. Po obydwu stronach kanału. Więc dlatego myślę, że można by zagospodarować, że można by nimi przykryć, tą ziemią przykryć, na przykład właśnie ciągi, część ciągów komunikacyjnych. Część, niekoniecznie całość, ale część ciągów komunikacyjnych. Co tak na początek? Nie, jeszcze myślę, że wrócę do samej trasy, wrócę jeszcze w następnym odcinku, natomiast teraz chciałbym Państwu powiedzieć, że ten gigantyczny projekt inwestycyjny, ta gigantyczna inwestycja mogłaby, znaczy nie mogłaby, a na pewno stworzyłaby nie dość, że milionowe miejsca pracy, to mogłaby na pewno zrobić bardzo dużo dobrego wśród sąsiadów Chin. A Mongolia, a Korea, to obydwie Koree, z drugiej strony państwa Azji Centralnej, Kazachstan, Kirgistan. Czy Rosja? Nie wiem. Rosjanie to jest na tyle taki dziwny naród, że oni wszystko, co dobre u innych, to postrzegają jako zagrożenie dla siebie, wobec tego jeśli chodzi o nich, to nie potrafię się wypowiedzieć, czy oni by podeszli do tego jakoś rozsądnie. Jedna rzecz jest dla mnie bardzo, znaczy kardynalna, jeśli chodzi o finansowanie i budowę tego kanału. Ten kanał ma być chiński. Stuprocentowo chiński. Nie wyobrażam sobie w żadnym przypadku, żeby był budowany z jakichkolwiek pieniędzy obcych, nie chińskich, tylko i wyłącznie z pieniędzy chińskich i tylko i wyłącznie przez firmy chińskie. A jak również wszelkie maszyny, urządzenia, a więc przede wszystkim te gigantyczne koparki, które by tam pracowały w ilościach hurtowych, bo przecież tych odcinków budowy byłoby kilkanaście, jeśli nie więcej, tych gigantycznych koparek podobnych do koparki, która w Polsce pracuje chyba w Bełchatowie. Czyli nie wiem, czy jedna pracuje, w każdym razie na pewno jedna. Podobne koparki tam powinny pracować. To wszystko musi być chińskie. Wszystkie zapory, wszystkie śluzy, nie zapory, śluzy muszą być chińskie. Wszystko to musi być chińskie. Wszystkie pompy, te gigantyczne pompy, które tam by pracowały, muszą być chińskie. W związku z tym to ma być chiński kanał, robiony chińskimi rękami, tylko i wyłącznie, bez żadnych wyjątków, tylko dla Chińczyków. Znaczy i nie tylko dla Chińczyków. Właśnie nie tylko dla Chińczyków, również dla sąsiadów. Również sąsiedzi mieliby z tego czerpać korzyści. Jakie? No to jeszcze o tym będzie mowa. Będę mówił w następnych częściach. W każdym razie na razie tyle o kanale północnym. No i zapraszam do drugiej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.